Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i przyznaję, że ogromnie się ekscytuję. I to nie tylko dlatego, że mam wyjątkowego rozmówcę, który jest świetnym autorem książek, ale przede wszystkim dlatego, że chciałabym, a właściwie postawiłam sobie za cel, przekonać Państwa, że książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, powinna być w każdym domu. I tak, wiem, rynek wydawniczy jest ogromny, a poza tym zbliżają się święta i może lepiej kupić coś czerwonego albo z reniferem, ale wierzcie mi, na prezent też nie ma nic lepszego. A jeżeli jeszcze nie jesteście w drodze do sklepu albo odrobinę się wahacie, za moment się to zmieni, spokojnie. Bo oto przedstawiam Wam mojego gościa. Panie i panowie, Boguś Janiszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Boguś, dla porządku muszę powiedzieć, że Państwo mogą znać Cię z innej serii książek, w której wykazujesz się nie tylko dużą odwagą, ale też niesubordynacją i kontrowersją, bo to przynajmniej kilka razy dopuściłeś się opowiadania dzieciom o tym, o czym nie mówią im sami dorośli. Dlaczego to zrobiłeś?
No myślę, że tu się odzywa mój taki niesforny Boguś, który chyba jako dziecko nie za bardzo się wyszalał i wyzłościł i teraz doszedł do głosu. Z jakiegoś powodu chce jakby przywoływać do porządku dorosłych i kwestionować ich wiedzę. Więc coś tu jest na rzeczy, ale mówiąc poważniej, po prostu wychodzę z założenia, że nie ma tematów wyłącznie dla dorosłych. Może poza pewnymi, że wszystko da się opowiedzieć dzieciom i warto generalnie rozmawiać z dziećmi i tłumaczyć im pewne zawiłe sprawy. Jest to wyłącznie kwestia formy, jest to wyłącznie kwestia języka. Z dziećmi możemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, możemy rozkminiać niuanse funkcjonowania mózgu. Trzeba tylko znaleźć formę. No i to próbuję właśnie robić.
Ten mózg się pojawia dosyć często na spotkaniach z dziećmi i nie ukrywam, że budzi ogromne emocje.
No bo generalnie ludzkie ciało jest fascynującym, powiedziałbym, że takim własnym wszechświatem i w tej kwestii jest naprawdę bardzo dużo do opowiedzenia. Mózg to była książka, która, o ile dobrze pamiętam, była trzecia w kolejności, może czwarta. I no, żeby ją napisać, musiałem sporo najpierw poczytać i dowiadywać się. No i naprawdę było to nawet jako dla dorosłego, dla mnie istotne, takie poznawcze przeżycie.
A kiedy zainwestowałeś w mózg, który jeździ razem z tobą do dzieci?
No to już troszkę później, wtedy kiedy pojawił się na pokładzie nasz nowy bohater, o którym, jak rozumiem, dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Kurzo.
Dopiero wtedy? Bo ja pamiętam, że na naszym pierwszym spotkaniu we Wrocławiu dzieci zapytały o ten mózg i powiedziały, że to dobra inwestycja była, dlatego też użyłam tego słowa. Ja miałam wrażenie, że ty od dawna jesteś zaprzyjaźniony z takimi rekwizytami.
Wiesz co, ja pamiętam mniej więcej co się działo 3 dni wstecz, więc nie potrafię
okay.
Tutaj dać jakiejś wiążącej odpowiedzi, ale mam wrażenie, że to się wiązało z Kurzolem.
No to ja wrócę trochę do tych rodziców i do tej niesubordynacji, ale też zmiany podejścia chyba do wizerunku rodzica, bo ty jeszcze w poprzedniej serii wpisujesz bezpośrednio, właściwie na okładce, informację, że rodzice czegoś nie wiedzą, że mówisz o wielu ważnych rzeczach, o polityce, klimacie, o sztucznej inteligencji, o śmierciach, tak, o seksie nawet, dlatego że niektórych kwestii rodzice nie potrafią wyjaśnić. Do niedawna jeszcze rodzice bali się przyznać, że czegoś nie wiedzą przed swoimi własnymi dziećmi. Próbowali jakoś omijać temat, dookoła sztukować. A teraz chyba weszliśmy wreszcie, no myślę, że nie od dziś, tak, ale od jakiegoś czasu, w taką erę, gdzie możemy się przyznać, możemy trochę odpuścić i powiedzieć, że możemy wspólnie doszukiwać różnych ciekawych informacji, które nas zafascynują.
Zdecydowanie. Jestem przekonany, że my rodzice mamy prawo nie wiedzieć. Dzisiaj wiedza jest na wyciągnięcie ręki, jest dostępna w internecie. Nasze dzieci po tym internecie surfują, myszkują w nim, więc nie jest sztuką wiedzieć wszystko. Znaczy, to nie jest w ogóle sztuka, bo wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast sztuką jest wejść w kontakt, w relację z dzieckiem i mam nadzieję, że taki kontakt można zbudować właśnie poprzez nasze książki.
No ty masz dość dużą łatwość w tym zakresie. Ja obserwowałam sporo dzieci, które podczas spotkań poznawały dopiero bohaterów swoich książek, a do końca spotkania były już tak kompletnie wkręcone, że chciały wszystkie książki twoje mieć. Jak to robisz?
No, to jest moja jedyna kompetencja, mam wrażenie, bo piszę zazwyczaj o sprawach, o których nie mam zielonego pojęcia. To jest taka moja licencja poetyka. Czyli zanim zabiorę się za jakiś temat, to muszę sam się bardzo mocno jakby w tym temacie poduczyć i czytając, i rozmawiając z ludźmi, z ekspertami. No, też jest tak, że do każdej książki podczepiony jest zawsze konsultant merytoryczny, żebym po prostu w tych książkach nie opowiadał głupot. Więc to, w czym wydaje mi się jestem w miarę dobry, to umiejętność przekładania z dorosłego na dziecięce. A czemu tak się dzieje? No, być może to jest właśnie ten mały Boguś, który gdzieś tam się przebudził, powrócił do mnie. Ja go zresztą bardzo lubię i staram się go pielęgnować i chołubić.
To ja zaraz wrócę do tego małego Bogusia, bo wracamy też do serii wydawnictwa Agora, o której dzisiaj będziemy mówić, z serii Kurzol. Mnie ta seria zachwyciła od pierwszej książki, o ile poprzednią serię publikatu lubię, o tyle, no co tu dużo mówić, tą wolę. Też z racji ilustracji Nikoli Kucharskiej, które mają niesamowity balans, stwory nie przerażają dzieci, nawet tych pięciolatków, a jednocześnie są śmieszne, nie są infantylne, potrafią wkręcać w historię. Pozwalają też odkrywać coraz to nowe historie na kartach tych książek, więc Kurzol, Kurzol, proszę Państwa, jeszcze raz Kurzol. Dziś spotykamy się z okazji premiery drugiej części, ale być może Państwo pierwszego Kurzola w ogóle nie znają, więc powiedzmy proszę, co to za jegomość i skąd wziął się w Twoich książkach?
No, Kurzol wziął się z tego, że pewnego dnia nieopatrznie zajrzałem pod swoje własne łóżko. Zobaczyłem tam mnóstwo kurzu. Zobaczyłem tam jakieś resztki jedzenia, jakieś książki, gazety, skarpetę, singielkę. No i jakoś mnie olśniło, że to jest wspaniały wszechświat dla jakiegoś ciekawego stworka i postaci literackiej. No i stąd się właśnie zrodził Kurzol. A z kolei w pierwszym tomie jakby przygoda zaczyna się właśnie od tego, że Kurzol, który sobie żyje i śpi, wypoczywa pod łóżkiem naszego głównego bohatera Antka, nie może znieść wiercenia tegoż chłopca, bo ten z kolei nie może spać i w tym łóżku przewraca się z boku na bok. I tak oto w dosyć szczególnych okolicznościach nasi bohaterowie poznają się, a następnie przy pomocy piątej klepki przenoszą się piątej klepki, którą dysponuje Kurzol, przenoszą się do wnętrza antkowego organizmu, żeby sprawdzić, co tam takiego się dzieje, że chłopiec nie może spać.
Mhm. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ty wytłumaczyłeś, jak wygląda ten twój Kurzol Nikoli Kucharskiej, która go zobrazowała, która podobno nie ma ani grama kurzu pod swoim łóżkiem.
Myślę, że dla niej to było poważne wyzwanie zmierzyć się z kurzem i kurzolem. No to muszę tutaj zdradzić, że Nikola jest taką osóbką, która albo bierze tekst i ten tekst jej się spodoba i ona zaczyna go widzieć, albo go nie widzi. I wtedy, nie wiem, być może nawet jakby nie podchodzi do tematu. W tym przypadku, jak mi wyznała, jakby zobaczyła tę akcję, zobaczyła te postaci bardzo, bardzo szybko. No ale też Nikola jest wyjątkowo pracowita i wyjątkowo metodyczna, więc bardzo mnie zaskoczyła, kiedy pewnego dnia przysłała mi plik, w którym znalazłem 40 różnych szkiców tych dwóch postaci, głównych postaci, czyli Antka i Kurzola. No, naprawdę było z czego wybierać.
My w trakcie spotkania festiwalowego mieliśmy okazję oglądać te postaci, dzieci też były zachwycone, ale Nikoli Kucharskiej nie przeszkodziło to szkicować kolejne postacie na bieżąco, tak naprawdę na gorąco, na wielkiej kartce papieru z dedykacją dla kolejnych dzieci. Prawda jest taka, że tyle chyba kurzoli, ile łóżek, ile właścicieli, prawda?
Tak, no były też dzieci, które żałowały, że ich łóżka stykają się z podłogą i nie ma tej przestrzeni pomiędzy.
Tak, pamiętam. No dobrze, to powiedzmy jeszcze odrobinę o tej formie, którą udało Wam się stworzyć, bo w duecie stworzyliście coś nieprawdopodobnego, bo książka, dużo by mówić o treści, ale ona ma przede wszystkim zaskakującą i niezwykłą formę, bo jak już kiedyś rozmawialiśmy o tym, to jest trochę książka hybrydowa, prawda?
Tak, to jest taka forma, która mnie wyjątkowo leży, nie ukrywam. a i świadomie odwołuję się do takiego zabiegu formalnego. Mam po prostu przekonanie, że nasze dzieci już trochę żyją w innej rzeczywistości. Rzeczywistości obrazka. Są pionierami ery postpiśmiennej, jakby powiedział Jacek Dukaj. I w związku z tym one też czegoś innego oczekują od książki, bardzo tradycyjnego medium. Więc próbujemy z Nikolą trochę nadążać za zmieniającą się percepcją dziecka. Stąd w tej książce jest ten tradycyjny tekst, który znamy z tych książek jeszcze z XX wieku, ale obok tego są nie tyle ilustracje, co po prostu całe komiksowe sceny, które popychają akcję do przodu. No i też pomiędzy bohaterami jest dużo interakcji wyrażonej tekstami w dymkach. Z mojego doświadczenia też z serii To, o czym dorośli ci nie mówią, wynika, że dzieci bardzo chętnie chcą się dowiedzieć, co te postaci mówią. I nawet jeżeli ledwie czytają, no to z ciekawością po prostu spróbują zinterpretować to, co mówi ich ulubiony bohater. Tak? Dzięki temu zyskujemy taką jakby wielowarstwową opowieść, którą dzieci w pierwszej kolejności mogą przekartkować i po prostu obejrzeć obrazki. Potem mogą sobie poczytać dymki, a potem mogą już wejść w ten konkretniejszy tekst. Ja zresztą dostaję takie sygnały od rodziców, że Kurzol to jest taka książka, po którą oni sięgają wielokrotnie.
Mhm. No ja sobie pomyślałam, że te dymki, no to przecież dialogi, tak? A czego nie może zabraknąć w książkach dla dzieci? No właśnie dialogów, tak? Do tych dialogów dzieci szukają. Gdy ocenia się teksty dla dzieci, to teksty bez dialogów od razu odpadają, albo wiadomo, że będą tekstami bardzo trudnymi, a tutaj nie dość, że dialogi, to jeszcze dialogi krótkie, no bo dymki wymuszają jednak pewną zwięzłość, no i pełne emocji, tak? A te emocje w książkach dla dzieci są w ogóle w relacjach z dziećmi są szalenie ważne.
No, tym bardziej, jeśli książka dotyczy samych emocji, tak jak
no tak. No tak, to prawda, w tych książkach jest mnóstwo emocji, więc forma całkowicie pasuje do treści. Ja jestem formą zachwycona, to książka zarówno dla tych, którzy do czytania są przekonani, ale właśnie lubią różnorodną, dynamiczną formę, ale też dla tych, którzy no nie są przekonani i mają podejrzenie, że po prostu będzie to kolejna nudna godzina spędzona z książką, a mama kazała czytać i tak dalej, no bo rzeczywiście tą książkę się bierze i się po prostu chłonie i nie można się od niej oderwać i nawet jak się jest troszkę większym czytelnikiem, albo drodzy Państwo, zupełnie dorosłym, to może się tak zdarzyć, że książki nie odłożymy do ostatniej strony.
No to jest dla mnie największy komplement, nie ukrywam, bo bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby książka wciągała, aby dziecko chciało ją czytać samodzielnie, no bo dopiero wtedy możemy mieć nadzieję, że również do naszego młodego czytelnika dotrze ten troszeczkę ukryty, jakby poważniejszy, merytoryczny przekaz.
A wiesz, że jak ja rozmawiam z młodymi czytelnikami, to oni właśnie o tym mówią, że oni bardzo lubią, gdy książki mówią o ważnych sprawach, ale wolą, żeby te ważne sprawy były no, jakoś troszkę ukryte, chociaż pod świetną fabułą i przede wszystkim pod dobrą przygodą.
No myślę, że to jest właściwy kierunek. Doskonale rozumiem te potrzeby i próbujemy z Nikolą na te potrzeby odpowiadać.
Tutaj też nie brakuje ważnych tematów, które mogą niepokoić, ale które też domagają się uwagi, bo pierwsza część to temat bezsenności, ale też nowych technologii. No i już tam działo się dużo. Słyszałam, szczerze powiedziawszy, ja nie znam innej książki, która by w taki sposób mówiła o bezsenności. Tak, jest o misiach, które albo chcą spać, albo nie chcą spać, tak, problem zasypiania i niechęci do zasypiania dzieci i różne takie. Natomiast na potraktowanie bezsenności, która jest wynikiem naszego sposobu na życie, no do tej pory nie było. Czy ty robiłeś jakiś research wcześniej, zanim zacząłeś pisać pierwszego Kurzola?
Chyba wszystko się zaczęło od tego, że obejrzałem na YouTubie filmik, nie pamiętam dokładnie jakiego autorstwa, który opowiadał właśnie o tym, dlaczego dorośli mają kłopot ze snem, jakie czynniki wpływają na higienę i jakość snu. No i to wszystko mnie bardzo mocno zainspirowało. A jednocześnie miałem też ochotę, po pierwsze, poeksperymentować bardziej z narracją, No bo jednak książki z serii To, o czym dorośli ci nie mówią, tam też są wątki narracyjne, ale one są takie no, non-fiction, to jest literatura non-fiction dla dzieci. A tutaj dostałem szansę, żeby właśnie zaszaleć z opowieścią, a jednocześnie jakoś zależało mi na tym, żeby uruchomić taki nurt tak zwanej samoregulacji w kontekście dzieci, żeby uczyć dzieci postaw, zachowań, podpowiadać pewne nawyki, które mają wpływać na ich dobrostan. No ale z kolei zależało też mi na tym, żeby to nie było ani infantylne, ani takie za bardzo nachalne dydaktycznie, czyli postanowiłem stworzyć taką opowieść, której treści merytoryczne będą działy się trochę obok przy okazji głównego wątku, jakim jest przygoda, jakim jest opowieść.
Mm-hmm. No tak, no bo my zaczynamy, wchodzimy w bardzo ważne tematy w tym momencie, ale dzieci dostają do ręki jedną wielką przygodę.
No bo jak nie dostaną przygody, to się nie zainteresują. Łatwo jest kupić dziecku książkę, którą to potem dziecko postawi na półce albo rzuci w kąt. A tymczasem chodzi o to, żeby dziecko chciało tę książkę posłuchać, przeczytać. A cudownie, jeżeli w ogóle zapala się do niej i chce ją czytać samodzielnie. To wtedy mamy jakby parę rzeczy w jednym, bo mamy i jakieś przeżycie i przygodę i mamy też naukę czytania plus jakąś wiedzę. Ja z przyjemnością słucham takich historii od rodziców, którzy na przykład mówią, że ich dzieci już jakby włączyły do swojego trybu życia słownictwo i na przykład mówią: mamo, idę do łóżka, bo już mi się mela zaczęła wydzielać. No. Więc coś tam już się dowiedziały z serii Kurzol.
No tak. To prawda. Ale wspomniałeś o formie, a Kurzol ma formę nieprawdopodobną, bo z jednej strony to komiks, z drugiej strony to treść, w dodatku taka treść, która wciąga. To treść, która może służyć rozczytywaniu dzieci, które nie są przekonane jeszcze szczególnie do tego sposobu spędzania czasu, ale to treść też, która pewnie odpowiada po prostu współczesnym dzieciakom.
Mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę. Zaczęło się od snu. Teraz na tapecie jest Kurzol 2 pod tytułem Strach się bać, a już mamy napisany kolejny tom, który tym razem będzie poświęcony no właśnie nadmiernemu korzystaniu z telefonów komórkowych. Będzie opowieścią o tym, jakie konsekwencje to nadużywanie telefonów przez dzieci przynosi. No i przed nami, wierzę, kolejne tomy.
No dobrze, to wracamy w takim razie do strachu. Strach to taki temat, który no nie od dzisiaj jest obecny w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, ale to też jest taki temat stosunkowo nowy, tak? Nowy pokoleniowo, bo za moich czasów strachu raczej się unikało. To tak naprawdę był taki temat, który wywoływał spore zamieszanie, czyli unikaliśmy rzeczy, których się boimy, rodzice przekonywali nas, że nie należy się bać, my mówiliśmy z kolei młodszemu rodzeństwu, bądź właśnie rodzicom, że my się nie boimy, bo jesteśmy tacy odważni. Ty z tym strachem dzieci zaprzyjaźniasz w pewien sposób, znaczy pokazujesz im, że właściwie lepiej strach poznać, niż go unikać. Czy dobrze to czytam?
Zdecydowanie. Wiesz, słuchając Cię, przypomniała mi się taka scena, którą kiedyś przeuważyłem w księgarni. Mianowicie w tej księgarni odbywało się jakieś spotkanie, jakiś warsztat. I dzieci siedziały już w kręgu i przyszedł spóźniony tata z dzieckiem, może lat 5 czy 6. I ten dzieciak spojrzał na tę grupę i spojrzał na tatę i powiedział: tato, boję się. A tata odpowiedział: nie bój się. I wtedy zrobiło mi się bardzo smutno. Dzieci mają prawo przeżywać swoje emocje i mam też taką wiarę, że jeżeli trochę więcej o tych emocjach się dowiedzą, to też to przeżywanie będzie bardziej świadome, ale też wierzę w to, rodzice będą bardziej świadomie reagowali na emocje swoich dzieci. W tym tygodniu byłem na spotkaniu z czytelnikami w Krakowie. To było około 100 dzieci w wieku 7-8 lat. No i właśnie zadawaliśmy im pytania o emocje, na przykład czy mamy prawo się złościć. I co mnie ucieszyło, zdecydowana większość dzieci krzyczała: tak, mamy prawo się złościć. Pytałem, w jaki sposób mamy prawo się złościć. Usłyszałem, że nie możemy bić, nie możemy atakować, ale czasem możemy tę złość wytupać czy wykrzyczeć. bardzo mnie to spotkanie jakoś tak podbudowało i ucieszyło, bo poczułem, że idziemy wychowawczo w dobrą stronę. No i tym bardziej chciałbym ten trend czy ten proces wzmacniać kurzolem.
Na początku Kurzola Strach się bać jest taka piękna scena, w której stworek zaprzecza, że się boi, uparcie wmawia Antkowi, że kurzole nie znają strachu, i pomyślałam sobie, że to jest właśnie taka scena, która stoi pomiędzy tą erą z mojej młodości, a pomiędzy właśnie tymi dziećmi, o których ty mówisz. To się chyba zmieniło, prawda? Ta samoświadomość emocji, ale także akceptacji emocji i innych. Jednocześnie gdzieś tam są te przyzwyczajenia, stereotypowe zachowania gdzieś w nas jeszcze ciągle zostają, także jesteśmy chyba dosłownie gdzieś na jakimś takim dużym rozdrożu.
Ale chyba idziemy w dobrą stronę. No cóż, Kurzol się zasiedział pod tym swoim łóżkiem i w międzyczasie ten świat dookoła niego się zdecydowanie zmienił. Ale to też jest jedna z postaw dzieci, nad którymi trzeba jakby tutaj trzymać pieczę i reagować. I nie bez powodu właśnie nasz bohater taki jest. Bo sporo młodych ludzi woli, tak powiem, połknąć ten swój lęk, jakby nie otworzyć się przed najbliższymi sobie osobami, czyli rodzicami. A przecież właśnie otwarcie i rozmowa na temat własnych lęków jest jednym z lepszych pomysłów na to, żeby sobie z tym lękiem poradzić.
Ja mam wrażenie, że jednak ciągle to też przykład idzie z góry i no nie we wszystkich rodzinach jeszcze jest to naturalne.
No, przed chwilą wspomniałem historię, tą nieszczęsną historię taty, jeżeli mówimy dzieciom nie bój się, no to one się szybko nauczą, że mają się nie bać, no ale wewnętrznie będą dalej odczuwać niepokój i strach, tylko nie będą go komunikować albo będą udawać, że się nie boją.
No tak. Na szczęście w książce znajdujemy odpowiedzi, jak sobie radzić ze strachem, i to w wersji skróconej, w wersji rozszerzonej, w bardzo różnych wersjach, więc tak. Ja Państwu podam wersję skróconą, a Ty to rozszerzysz.
Ojej. Już się boję.
Zatem tak. Drodzy Państwo, by uspokoić strach, wystarczy policzyć do 10. Chyba, że jest się kurzolem. Bo wtedy liczymy do 5. Kurzole liczą do 5. Czy tak jest?
Tak, no kurzol ma dosyć specyficzny, ale jak się okazuje, skuteczny system liczenia. On wszystko liczy do 5, nawet 100 kroków odlicza do 5.
Ale akurat. A skąd to się wzięło? Bo to jest ciekawe bardzo.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu pewne pomysły wpadają zupełnie nijak. Tak samo jak nasi bohaterowie w pewnym momencie podróżują z przodu mózgowia do ciała migdałowatego w mózgu specjalną windą. No i jednym z przystanków na tej trasie jest bar u Helenki. Bo pomyślałem sobie, że w mózgu też warto sobie zrobić przerwę i pójść coś chapsnąć.
No tak.
Na lunch, więc bar u Helenki musi być.
No dobrze, dobrze, ale wracamy do tych sposobów radzenia sobie ze strachem. Słuchaj, barem u Helenki się jakoś tak nie wykupisz.
To też jest jakiś sposób na radzenie sobie tak. Z stresem. Natomiast jeszcze a propos tych 5, jedna z takich technik, którą podpowiedzieli mi eksperci od strachu, która sprawdza się w przypadku dzieci, no to jest liczenie na palcach. Czyli można po prostu sobie, nie wiem, prawą dłonią dotykać paluszki u lewej dłoni i sobie po prostu liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc to jest takie kurzolskie, ale myślę, że bardzo efektywne, antystresowe liczenie.
A na końcu znajduje się regulamin strachu. Co takiego?
No, to jest taki ukłon właśnie w stronę dydaktyki, żeby to wszystko, co się wydarzyło w książce, troszeczkę podsumować, zebrać. Podobny manewr zastosowaliśmy w przypadku snu, więc jest to trochę taka ściąga dla rodzica i dla dziecka. Co należy robić z własnym strachem, a czego nie należy robić, żeby się z nim zaprzyjaźnić i go oswoić i też mieć na niego wpływ.
Bohaterowie boją się wiele razy, jest to całkowicie zrozumiałe, bo przecież na ich drodze są różne niebezpieczeństwa, są różne paskudne stwory, co to za stwory na przykład.
A, już nie pamiętam, czy to padło, ale myślę, że trzeba wyjaśnić naszym słuchaczom, że nasi bohaterowie udają się w podróż do organizmu Antka po to, żeby poznać strach. No i w związku z tym muszą po tym organizmie się przemieszczać. Cała przygoda zaczyna się w tętnicy, gdzie okazuje się, że jest jakaś totalna mobilizacja. I tutaj pojawia się nasz pierwszy stwór, czyli Alina Adrenalina, która dyryguje cząstkami glukozy, krwinkami, mobilizując je do intensywniejszej pracy. No jest to jedna z konsekwencji stresu w naszym organizmie. Pobudzenie, podniesienie ciśnienia krwi. Dzieci również to odczuwają.
Mhm. Bohaterowie spotykają także generała stresa, kortyzola. To jakiś bardzo nieprzyjemny jegomość?
No nie fajny, chociaż sam w sobie kortyzol jest bardzo pożytecznym hormonem, zresztą jak wszystkie. No, adrenalina ma to do siebie, że działa gwałtownie, szybko. No to ona odpowiada za impulsy. Jeżeli ktoś nas z tyłu zajdzie i huknie nad naszą głową, a my podskoczymy przerażeni, no to jest jakby klasyczne działanie adrenaliny, czysty impuls. Natomiast jeżeli tego stresu nie rozładujemy, jeżeli on w nas się w jakiś sposób przeciąga, no to do gry wchodzi kortyzol, który ma o tyle nieprzyjemną cechę, że on właśnie podtrzymuje napięcie w organizmie i wywołuje długotrwały stres, czyli coś, z czym da się żyć, ale co jest zmorą wielu nas dorosłych.
Mm-hmm. No ja muszę przyznać, że postaci w tej książce są tak sympatycznie narysowane i też tak mocno pogłębione w sytuacjach, w których się znajdują, że nie sposób jakoś się z nimi nie utożsamiać odrobinę i nie czuć do nich sympatii, więc pomimo tego, że rzeczywiście no niektóre z nich nie robią dobrze naszym organizmom, to mimo wszystko są nieprawdopodobnie sympatyczne, więc trzeba tutaj z Nicolą Kucharską chyba porozmawiać, bo ja nie potrafię do nich nie czuć sympatii, o tak Państwu powiem.
A to też są różne opinie na ten temat, ale ja muszę Ci się przyznać, że chyba też właśnie pod wpływem pracy nad książką, no, kortyzol to jest taki hormon, który nas wybudza. To właśnie melatonina jakby schodzi z posterunku i na jej miejsce wchodzi kortyzol. U mnie poranek wiąże się z jakimś takim delikatnym niepokojem. No i teraz już sobie ten niepokój mogę nazwać, czyli otwieram oczy, myślę, o, generał Corti już jakby ruszył do swojej codziennej roboty.
No tak, no prawda. I wtedy jakoś tak jest łatwiej coś?
Tak.
Jesteś w stanie z nim jakoś tak porozmawiać, pertraktować, żeby odpuścił? Bo ja jestem zainteresowana tym tematem żywo.
On zawsze odpuszcza. I to też jest również wiedza dla nas dorosłych, że nie ma takich stanów emocjonalnych, które nie znikają. Znaczy nie znikają w naturalny sposób. No bo tutaj w tej książce dla dzieci bądź co bądź, no jest też taki wątek, który wydaje mi się też ważny z perspektywy dorosłego czytelnika. Czyli to, jak bardzo my potrafimy ten nasz bazowy, pierwotny, prymitywny strach, prymitywny w tym sensie, że przecież to jest takie narzędzie jeszcze z bardzo, bardzo zamierzchłych czasów naszej ewolucji, podkręcać myślami i wpadać w tak zwane błędne koło lęku.
No właśnie miałam pytać o to, tak.
Mhm. No, z drobnego lęku poprzez spekulowanie, zastanawianie się, poprzez gonitwę myśli, która też jest narysowana cudownie przez Nicolę w książce, no, nagle sami siebie wkręcamy w strach, który już jest poważniejszy, który nie chce odpuścić.
Ja sobie teraz tak myślę, jak rozmawiamy, że z jednej strony to książka dla wszystkich, to znaczy nie tylko dla dzieci, nie tylko dla tych starszych dzieci, prawie młodzieży, ale też dla dorosłych, bo no warto sobie pewne rzeczy gdzieś przypomnieć albo uporządkować w głowie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że to może być świetna książka jako baza do rozmowy, bo przecież no co tu dużo mówić, my dorośli też jesteśmy pod wpływem stresu, dzieci nas obserwują w tym stanie i czasami może to nasze zachowanie być dla nich nieczytelne, może być niejasne, może być jakieś niesprawiedliwe, a w momencie, kiedy czytamy sobie wspólnie taką książkę, nawet chichramy się z tych ilustracji, czy z tych świetnie zarysowanych postaci, to możemy sobie gdzieś tam nawiązać do takich sytuacji i pewne rzeczy wyjaśnić i na przyszłość jakoś lepiej się komunikować. Co sądzisz o takim pomyśle?
A to jest bardzo ciekawy trop. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Słyszałem na przykład o starszych siostrach, które podbierały książkę swojemu rodzeństwu po to, żeby przygotować się do sprawdzianu z biologii, no bo tam jest tyle tych hormonów i tyle procesów, że również licealista może coś dla siebie uszczknąć. Ale wracając do Twojego pytania, tak, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny trop. Jeżeli przeczytaliśmy książkę o stresie, o lęku, o strachu, to znaczy, że nawet w sytuacji, kiedy dorosły jest zdenerwowany, sfrustrowany, to potrafi łatwiej wyjaśnić swój stan dziecku, bo nagle zaczynają operować tym samym językiem, mogą też jakby odwołać się do żartu, więc tak, to jest bardzo interesujący zamysł, interesujący trop. Więc czytajmy Kurzola, Rodzice i dzieci.
Tym bardziej, że tam mnóstwo tego żartu i czasami może być tak, że w momencie, kiedy no właśnie się stresujemy albo dzieje się coś, no coś niezbyt przyjemnego w naszym życiu, co nas wytrąca z równowagi i nagle dziecko przybiegnie i powie nam, że właśnie no dostrzega u nas jakiś hormon i nazwie go po imieniu właśnie zaczerpniętym z kurzola, to myślę, że możemy zwyczajnie wybuchnąć śmiechem i to jest zupełnie w porządku. A tego humoru jest tutaj bez liku, bo chciałam cię zapytać, czym jest ciało rodzynkowate? Ja się uśmiałam z tego, przyznaję.
Ciało rodzynkowate. Czytelnicy pierwszej części wiedzą, że Kurzol bardzo lubi albo po prostu inaczej nie potrafi. No generalnie przekręca mnóstwo nazw i ludzkich powiedzonek. Aż musiałem zajrzeć, to nawet nie jest ciało rodzynkowate, tylko ciasto rodzynkowate.
Przepraszam. No to ja jeszcze bardziej przekręciłam niż Kurzol.
A chodzi o ciało migdałowate, czyli ośrodek, który znajduje się w tych głębszych partiach naszego mózgu, w tych bardziej pierwotnych partiach, który odpowiada między innymi właśnie za emocje, w tym za stres. Tam właśnie udają się nasi bohaterowie.
A ja sobie pozwoliłam na niesubordynację i otworzyłam książkę na jednej z ostatnich stron, bo tam rzeczywiście mamy pewnego rodzaju dodatek, czyli mamy to, jak mówi Kurzol i jak to jest po naszemu i to jest w ogóle bardzo sympatyczny dodatek do książki, bo można się na samym końcu jeszcze uśmiać, ale może mogą też te powiedzonka rzeczywiście wejść w do naszego języka codziennego. Które jest twoje ulubione?
Chyba dwa krowie śmieć.
No tak, to prawda. Paznokcie lizać też jest ładne, muszę przyznać. Ale i pograbione moim zdaniem wejdzie na pewno do użytku.
A oby.
No dobrze, dobrze, dobrze. Ale wracamy do bardzo ważnych kwestii, a na pewno bardzo ważną kwestią jest wątek miłosny. Bo w najnowszej części pojawia się wątek miłosny i tego ci nie odpuszczę, bo cholesterol pisze list do serotoniny i uwaga, proponuje jej, drodzy państwo, randkę w trzustce. What?
No bo trzustka to jest takie miejsce, gdzie hormony się wydzielają, więc miejsce jest jak najbardziej adekwatne, no ale przejść z ciała migdałowatego czy z okolic mózgu do trzustki, no to jest kawał drogi, więc serotonina chyba słusznie uznaje propozycję swojego absztyfikanta za niedorzeczną i odrzuca propozycję randki niestety.
Znaczy ja sobie tak dzisiaj pomyślałam, przygotowując się do naszej rozmowy, że czuję odrobinę ulgę, że spotykamy się w formie online, bo trudno powiedzieć, gdzie bylibyśmy w innych okolicznościach, gdybyś miał propozycję ze swojej strony wysłać.
No nie chcę ci przypominać, gdzie się zaczęła pierwsza odsłona Kurzola.
Tak, ale pamiętam taki fragment w drugiej części Kurzola, bohaterowie tęsknią do tej pierwszej, bo tam było bezpieczniej niż w tej drugiej, więc nie wiadomo co gorsze.
Tak, nie wiadomo co gorsze i chyba tych różnych zaskoczeń w organizmie nie koniec, nie poprzestaniemy na drugim tomie.
No dobrze, to ja mam w takim razie pytanie do ciebie bardzo osobiste na koniec. Jak ty sobie radziłeś ze stresem w wieku Antka?
Po pierwsze, tego stresu miałem chyba mało, to znaczy byłem chyba szczęśliwym dzieckiem. Miałem to szczęście, że moi rodzice w tej roli sprawili się bardzo dobrze. Pamiętam jakieś takie sytuacje stresowe, no i wtedy zazwyczaj nie robiłem nic, czyli myślę, że no właśnie za bardzo połykałem stres, za bardzo chowałem go sobie, za mało pozwalałem sobie na to, żeby go w jakiś sposób okazywać, no bo też takie to były czasy, kiedy o stresie, o lęku nie mówiło się zbyt dużo, a jak już się mówiło, to mówiło się właśnie w takim stylu nie bój się, nie ma się czego bać, nie mówiąc o tym, że no, chłopakom w ogóle no, nie wypadało się bać, bo to przecież takie było nie męskie.
No tak. Cieszę się, że dzieci mają nieco inną perspektywę i że są książki takie jak twoje, więc nie mogę na koniec nie zapytać, o czym będzie kolejny Kurzol.
Po pierwsze, w kolejnym Kurzolu pojawi się starsza siostra, którą poznaliśmy na początku dwójki, czyli Agata. I pojawi się temat nadużywania telefonów komórkowych i ekranów. Będziemy przeżywali przygodę, które no, poznawczo będą służyły do tego, żeby pokazać, jak to działa na nasze organizmy, jak to działa na mózgi dzieci i czego w tym kontekście nie warto robić. I będzie to przygoda trochę bardziej w stylu Indiana Jonesa tym razem. Będą zagadki.
Ojejku, no dobrze, ale nadal, jak rozumiem, jesteśmy w środku organizmu.
Oczywiście, ale tym razem zmienimy właściciela organizmu i tym razem będzie to organizm Agat, czyli starszej siostry.
O, widzisz, no dobrze, zapowiada się znakomicie. Ale czy będą piąte klepki?
No piąta klepka jest nieodłączna. Piąta klepka to jest taki atrybut kurzola, z którym on się nie może rozstać. Właśnie biorąc pod uwagę dynamikę akcji w trzecim tomie, właśnie w tej chwili zastanawiam się z Nikolą, co z tą klepką zrobić, żeby kurzol nie musiał jej cały czas trzymać w łapkach, więc coś musimy tutaj wymyśleć. Ale piąta klepka to jest coś, czego nam ludziom czasami brakuje, więc niech kurzol ją ma cały czas na podorędziu.
Bardzo słusznie. Jeżeli nam brakuje piątej klepki, niech nam nie zabraknie na półce kurzola, a najlepiej dwóch kurzoli i czekajmy na kolejne części. Nie muszę Państwa już przekonywać, że warto zaprosić kurzola do swojego domu, nawet jeżeli zerkacie pod łóżko i tam wydaje się, że może już jakiś kurzol mieszkać. Dziękuję ślicznie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję raz jeszcze Boguś za wszystkie uśmiechy i wszystkie mądre słowa. Bardzo serdecznie Państwu polecam.
Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.